Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu. Gościem programu jest ekspert do spraw bezpieczeństwa, znawca Rosji i spraw wschodnich, publicysta tygodnika Sieci, redaktor Marek Budzisz. Dzień dobry panie redaktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry, witam.
Proszę powiedzieć na początek może, jaka jest ocena pana redaktora tego, co stało się w Przewodowie?
No mamy do czynienia, znaczy wiemy już tyle, ile poinformowało nas kierownictwo państwa polskiego, a mianowicie z tego komunikatu, który wczoraj się ujawnił, wiadomo, że najprawdopodobniej to, co w Przewodowie spadło, to są fragmenty rakiety S-300, czyli systemu przeciwlotniczego, przeciwrakietowego. Najprawdopodobniej, to jest jeszcze kwestia rozstrzygana, ta rakieta została wystrzelona przez stronę ukraińską po to, żeby przechwycić jedną z rakiet atakujących, rosyjskich rakiet atakujących węzeł energetyczny w miejscowości Dobrotwirska, 40 kilometrów od granicy z Polską. Tamtędy przebiega linia energetyczna łącząca polski i ukraiński system
energetyczny.
To jest bardzo ważny punkt. Mhm.
Prezydent Ukrainy, podobnie zresztą jak jego ministrowie, zapewniają, że te pociski, które spadły na Polskę, no nie były jednak ukraińskie. Tymczasem Joe Biden, no i także nasi politycy tego nie wykluczają. Nawet jeśli to był przykry incydent, to czy to uda się jednak ustalić? I też druga sprawa, czy też Ukraińcy, pana zdaniem, powinni być dopuszczeni do tego śledztwa, czego oczekują w sumie?
No to z pewnością wymaga wyjaśnienia, dlatego że wczoraj odbyło się posiedzenie kierownictwa państwa ukraińskiego, tak zwana stawka, na której w tym posiedzeniu uczestniczył zarówno prezydent Zełenski, jak i szef Rady Bezpieczeństwa i Obrony Daniłow, no ale też i przedstawiciele ukraińskich sił zbrojnych, w tym dowódca sił zbrojnych generał Załużny i dowódca Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. I to, co Daniłow powiedział w wywiadzie, bo on udzielił już wywiadu po tym posiedzeniu, i co jest też potwierdzone w wystąpieniach Zełenskiego, ukraińscy wojskowi, zarówno generał Załużny, jak i dowódca lotnictwa, argumentują i twierdzą, że mają na to dowody, iż to nie była ukraińska rakieta. Znaczy, na Ukrainie jest też tego rodzaju wersja się jest przedstawiana, że w istocie były to dwie rakiety. Jedna rakieta rosyjska dalekiego zasięgu H-101 wystrzelona z bombowca strategicznego najprawdopodobniej. No i ten drugi element to właśnie rakieta ukraińska S-300, która ją próbowała przechwycić. Więc w tym sensie gdyby ta wersja się potwierdziła, to ten obraz byłby nieco bardziej złożony. No to dlatego wymaga to wyjaśnienia. I teraz czy trzeba stronę ukraińską dopuścić? No Daniłow powołuje się tutaj na umowę z 83 roku między Polską a Ukrainą, wtedy jeszcze w składzie ZSRR, o współpracy w rozstrzyganiu wszystkich kwestii związanych z rejonem nadgranicznym. W związku z tym podstawa formalna do tego jest, no i wydaje się, że również z politycznego punktu widzenia należałoby dążyć do wyjaśnienia całej sytuacji, do wyciszenia tego szumu informacyjnego i spekulacji na ten temat, bo one mają miejsce nie tylko w Polsce, również na Ukrainie. Bo to jest jakby sprawą kluczową też dla przyszłych relacji polsko-ukraińskich,
no,
ale też
no
i
nie,
dlatego,
nie
jak,
tylko,
jak
prawda?
Zareagować.
No właśnie, bo to jest też kwestia, przepraszam, że wchodzę w zdanie, panie redaktorze, ale także tego, jaki sposób już w tej chwili nawet wykorzystuje to Rosja, prawda? Co na każdy z tych przyjętych możliwych rozwiązań jednak, którego żadnego nie można wykluczyć, jak rozumiem, no zyskuje Rosja? Jaka tutaj jest pana interpretacja? Czy zyskuje w ogóle cokolwiek?
Najpierw należałoby opisać kontekst tego uderzenia, bo mieliśmy po pierwsze do czynienia z uderzeniem na dużą skalę. To skala tego ataku rakietowego na Ukrainę była największa od 24 lutego. To jest jakby pierwszy element.
Czyli około setki rakiet się mówi, prawda?
Tak, to nie, no tak też mówi strona ukraińska. To nie był zwykły, można by powiedzieć, rutynowy atak, tylko szczególny. On nastąpił też w szczególnym dniu, a mianowicie tego dnia rano naszego czasu, prezydent Zełenski miał wystąpienie online do przywódców świata grupy G20 zgromadzonych na indonezyjskim Bali. I on tam przedstawił 10-punktowy plan zakończenia wojny, który, no, najłagodniej mówiąc, nie wchodząc już w szczegóły, nie podoba się Rosjanom. Rosjanie chcieliby czegoś innego. Oni mówią od dłuższego czasu już o tym, że trzeba usiąść do stołu rokowań, ale na warunkach uznania stanu obecnego, jak to formułował minister Gruszko, zastępca szefa MSZ-u, czyli uznania sytuacji, która jest na froncie i co oznacza zaakceptowanie tych zdobyczy terytorialnych rosyjskich na południu Ukrainy. Ukraina, co zrozumiałe, nie chce się na to zgodzić. I to jest odpowiedź Rosji na wystąpienie Zełenskiego, ale też na fakt, no, dość ewidentnej politycznej izolacji Rosji na forum w Bali, bo proszę zwrócić uwagę, że minister Ławrow z nikim z uczestników tego forum nie spotkał się i skrócił swoją w związku z tym wizytę i wyjechał.
No właśnie, szybko wyjechał, a później szybko zaczęły lecieć te bomby na Ukrainę. Tak to można chyba jakoś sobie wszystko pospinać, prawda?
Tak, to jest dość czytelne i dość ewidentne. W związku z tym, już abstrahując od szczegółów, od rozstrzygania, czy mieliśmy tu do czynienia z wypadkiem, incydentem, czy jakąś inną sytuacją, jedno jest oczywiste. Znaczy, to jest związane z działaniami Rosji. Rosja ponosi za to odpowiedzialność. Również w tym sensie, że to jest krok eskalacyjny. To znaczy eskalacyjny i wymierzony również w Polskę, no bo nie jest kwestią obojętną, w tym i dla Polski, to, że Rosja zaczęła na masową skalę atakować cele położone w bezpośredniej bliskości polskiej granicy. Tutaj to jest istotne w tej całej historii.
Istotne jest chyba również to, jakie stanowiska, jakie pozycje zajęli nasi sojusznicy i partnerzy europejscy, chociaż nie tylko europejscy, którzy, no, faktycznie zgodnie, można powiedzieć, tak, potępiali i wskazywali jako winną Rosję za ten incydent, jakkolwiek byśmy go nie oceniali, na wschodzie Polski, właśnie ze względu na te ataki, że gdyby nie te ataki i tak dalej, gdyby nie wojna, to nie doszłoby do tej tragedii, bo zginęło jednak dwóch Polaków. Prezydent Duda, tutaj warto też przypomnieć, powiedział, że nic nie wskazuje na to, by był to intencjonalny atak na Polskę. No i jeszcze pan pozwoli, wrócę do wypowiedzi też premiera Morawieckiego, który mówił tak: mnóstwo osób atakowało nas, żeby potwierdzić, że był to atak z Rosji. My byliśmy powściągliwi, bo ciężko mówić także takie rzeczy bez dowodów i mieliśmy rację z naszą powściągliwością. Pan na gorąco, jak słyszałem, komentował dla TVP Info, że rządowa komunikacja w sprawie tego, co stało się, no, zawiodła, że oczekiwał pan jasnego komunikatu, co się stało. Dzisiaj też pan tak uważa, czy ta powściągliwość była jednak uzasadniona?
Ja uważam, że tutaj mogliśmy lepiej działać i uważam, że informacje na ten temat mogły być szybciej dystrybuowane. Proszę zwrócić uwagę i stoję na takim stanowisku, że w bezpośredniej bliskości przewodowa, no bo w odległości 40 kilometrów, my mamy w miejscowości Łabunie jeden z trzech radarów będących jakby głównymi elementami systemu radiolokacyjnego polskiego. To jest radar, to jest nowoczesny radar włoskiej produkcji, który ma zasięg prawie 500 kilometrów. Co oznacza, no i to jest dość oczywiste, no nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, że on dyżuruje, zwłaszcza teraz w systemie jakby ciągłym, a to w związku z tym oznacza, że trajektoria lotu tej rakiety, która uderzyła w Polskę, no była najprawdopodobniej nam znana. Prezydent Biden, wypowiadając się zresztą na Bali, powiedział coś, co jest również istotne z tej perspektywy, a mianowicie on powiedział, że myśliwce natowskie dyżurujące w polskiej przestrzeni powietrznej, to jest jakby zrozumiałe, że takie dyżury mają miejsce, prześledziły trajektorię lotu pocisku i wykluczają w związku z tym fakt wystrzelenia go przez przez Rosjan. To był krótki bardzo komunikat, no ale ja zakładam, że jeżeli prezydent Biden po kilkunastu godzinach wiedział, no to władze Polski również wiedziały, jakie są ustalenia pilotów tychże, czy załóg raczej tychże myśliwców. No, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy nie byli o tym informowani. A w związku z tym, jeśli tego rodzaju podstawową informację mieliśmy, to należało ją ujawnić.
Choćby po to, żeby uspokoiło. Tak, choćby po to, żeby uspokoić i skończyć te spekulacje, prawda?
No właśnie, a jeśli nie mieliśmy, bo też to jest możliwe, no to należy sobie zadać pytanie, jak to jest możliwe, że natowskie myśliwce dyżurują w naszej przestrzeni, a nasz rząd nie ma tak podstawowej wiedzy. No, coś tutaj zostało, coś tu źle funkcjonuje i należy to poprawić, dlatego że ja bym nie rozstrzygał, kto zawinił, czy tylko po prostu należy wyciągać z takich sytuacji wnioski, co zrobić lepiej w przyszłości, bo to się może niestety powtarzać.
Mamy, panie redaktorze, jeszcze minutę, ale chciałem jeszcze jedną kwestię poruszyć właśnie a propos NATO, bo niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung napisał, że Putin ryzykuje niebezpieczny konflikt z NATO, nawet jeśli okaże się, że to ukraińska rakieta trafiła w Polsce. Ale czy po tym, co się stało właśnie na naszym terenie, możemy spodziewać się zmian jednak w działaniach na wschodniej flance albo zwiększenia wsparcia też dla Ukrainy z drugiej strony?
Powinniśmy się tego spodziewać. Znaczy, powinniśmy się
oczekiwać
spodziewać,
może, no właśnie.
Powinniśmy oczekiwać zarówno wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, choćby czasowego, bo jest realne zagrożenie. I powinniśmy podjąć kwestię, o czym otwarcie mówi strona ukraińska, czyli dostaw myśliwców natowskich czy zachodnich. Ukraińcy mówią o F-15 i F-16. No po to właśnie, żeby Ukraina była w stanie chronić swoją przestrzeń powietrzną, bo to jest gwarancja tego, iż takie incydenty nie będą się w przyszłości powtarzać. To jest kwestia, którą w tej fazie wojny należy podjąć. Ja przypominam, że była o tym mowa wiosną. Ten temat został zarzucony, temat dostaw myśliwców dla Ukrainy. W międzyczasie ukraińscy piloci przechodzili i przechodzą cały czas szkolenia w Stanach Zjednoczonych, a w związku z tym zakładać należy, że są przygotowani do obsługi tychże samolotów, no to być może trzeba kwestię postawić, a być może ona stanęła na wczorajszym posiedzeniu grupy Rammstein, tego nie wiemy jeszcze, ale to jest właściwy moment na tego rodzaju rozstrzygnięcia.
To jeszcze mamy na 30 sekund, panie redaktorze, to krótkie pytanie, czy spodziewa się pan kolejnych uchodźców z Ukrainy, bo 7 milionów Ukraińców, między innymi również po tym ataku ostatnim zmasowanym Rosji, jest pozbawionych prądu, 40% systemu energetycznego, jak mówią Ukraińcy, zostało uszkodzone.
Spodziewam się dodatkowej fali migrantów czy uchodźców, natomiast pytaniem zasadniczym jest tutaj skala tego zjawiska. Póki co niewiele wskazuje na to, żeby to miała być wielka fala. No i należy dążyć do tego, żeby tej perspektywy uniknąć, bo to jest oczywiście niebezpieczne nie tylko z punktu widzenia Polski, ale również z punktu widzenia Ukrainy, która się wyludnia po prostu i jej odbudowa może być utrudniona w związku z tym faktem.
Bardzo panu dziękuję za znaleziony czas o poranku i za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Miłego dnia. Gościem programu był ekspert do spraw bezpieczeństwa, znawca Rosji i spraw wschodnich, publicysta tygodnika Sieci, redaktor Marek Budzisz. Za chwilę, proszę państwa, wraca Radio Ranek i Marcin Rzyski. A ja, dziękując za teraz, zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym oprócz magazynu Kolejosz połączymy się też z Brukselą, gdzie odbywa się konferencja również o bezpieczeństwie, ale energetycznym. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia. Do usłyszenia.
Kluczowy temat.